To jest audycja Cyberiada, w której podróżujemy wakacyjnie pomiędzy różnymi mediami, różnymi tradycjami myślenia komunikacyjnego. Zatrzymujemy się w miejscach, które wydają nam się już lekko poszarzałe.
Przykurzone.
Przykurzone, ale jednocześnie mają swój niezwykły, zabytkowy, ale niekoniecznie tylko zabytkowy urok.
No dzisiaj nas poniosło.
Dzisiaj nas poniosło i jeszcze nas poniesie, dlatego że nawet w tytule naszej dzisiejszej audycji nie mogliśmy się zdecydować, czy bardziej chodzi nam o maszynę do pisania, czy bardziej chodzi nam o maszynę do myślenia. Mamy takie podejrzenie, że to jest...
Już o jedno i drugie.
Że to jest zabytek, który obsługuje obie te funkcje. Mm. I coś czujemy, że może się tak zdarzyć, że nawet nie będziemy pewni, którą z nich obsługuje bardziej. A może wyjdzie nam tak, że to myślenie to jest to samo, co pisanie? Choć...
No tutaj niektórzy mogliby się nie zgodzić.
Słuchajcie, no nie ma backspace'u. Nie ma... To jest...
To jest największy problem chyba.
To jest jedyna, ale bardzo istotna różnica.
Ale zobacz, jakie to jest progresywne, bo wtedy myślisz tylko do przodu.
Ale
nie możesz myśleć
tak,
do tyłu.
Tak. Natomiast to jest, jak myślisz, weźmy porównanie do aparatu fotograficznego, klasycznego. Kiedy masz zrobić fotografię, a masz 30 możliwych klatek do wykorzystania, albo dwie, albo jedną ci pozostała, prawda?
Last shot.
Zobacz, ile musisz się zastanawiać, żeby zrobić zdjęcie to jedno, unikalne, jedyne. A jeśli masz smartfon w ręku i masz 1 283 000 możliwości zrobienia fotografii, no, czy zastanawiasz się?
Nie. Złośliwi powiedzą, że magia maszyny polega nie tylko na tych wspaniałościach, o których przed chwilą powiedzieliście, ale również i na tym, że należy stukać w klawisz i wydobywać metaliczny dźwięk z dosyć prymitywnej kupy żelastwa. No ale to być może właśnie złośliwi. Pamiętam w znanym polskim serialu Pitbull, kiedy jeden policjant wyjaśniał zbójowi, co on w zasadzie robi w pracy, to odpowiedział, że stuka w klawisz. I chodziło o to, że tam produkuje te protokoły przeróżne i tak dalej. No dobrze, czyli mamy do czynienia z medium, które jest z jednej strony synonimem działalności intelektualnej, twórczej w dużym sensie, a z drugiej strony jest jednocześnie symbolem biurokracji.
No.
Symbolem urzędu, symbolem PRL-u.
Tak, biurokracji, struktury zatrudnienia, pojawiły się kobiety.
Stenotypistki.
W życiu publicznym.
I sekretarki.
Tak. A zatem to już się wiele społecznie zmieniło w związku z tym medium, z tym urządzeniem. A także literatura. Mamy pisarzy, to jest XIX wiek, druga połowa XIX wieku, którzy zajmują się zawodowo swoją pracą i widzą, że to jest pomocne dla nich.
Ja, maszyna do pisania tak. To jest dość, kiedy się nad tym zastanawiam, dość niejednoznaczna sytuacja. Nawet jeżeli chodzi o taką interpretację właśnie w odniesieniu do tego, nie tyle do czego ona służy, ale czy ona ma na przykład duszę. Bo z jednej strony biurokracja, a z drugiej strony to jest jedno z niewielu...
To filozofia, za chwilę do tego.
Jedno z niewielu...
Tak, bardzo chętnie do tego właśnie. Myślę. Ale Piotrek powiedział, stenotypistki to nie to samo. Maszynistki, ale stenotypisty, bo to jest stenogramy robienie. Chociaż to też było, też było
maszyna,
mechaniczne.
Gest był, prawda? Podobny. Stukanie w klawisz działało.
Stukanie w klawisz, tak. Przemek już mówił o tej duszy, no to jest za chwilę do tego rzeczywiście wrócimy. To jest bardzo też ciekawy temat, jak te romantyczne, jak romantyzm, wyobraźnia, humanistyka zderzyła się z...
Z maszyną techniką, jakby nie było.
Z maszyną. Właśnie, tak, właśnie, żelazną.
Sztuka kontra techniczna nowoczesność. Mhm. Sztuka tradycyjna z jej oryginalnością, pracą ręczną, unikalnością.
Ale zobaczmy tak samo fotografia, nie? To jest ta sama historia. Mhm. Fotografia, czyli technika, chemia, no i urządzenie, technika.
Jeszcze bardziej technika zaawansowana właśnie, de facto,
tak.
niż maszyna do pisania i myślenia.
To są te przeróżne konteksty i na nich się nie skończy, dlatego że oprócz nich mamy jeszcze myślenie o maszynie w kategoriach pewnego symbolu oporu, przynajmniej w Polsce, cała produkcja niezależnych dokumentów w czasach słusznie minionych. Mamy maszynę rozumianą jako no właśnie taki rodzaj interfejsu, za pomocą którego skonstruowaliśmy również świat cyfrowy w dużej mierze.
Jak najbardziej.
Bo tak. Przecież komputer bez maszyny do pisania w takiej formie, w jakiej dzisiaj istnieje, by nie powstał. No i spróbujemy Państwa troszkę poprowadzać po tych zabytkowych okolicach, a oprowadzać będą.
Jan Chucik.
Przemysław Wiatr.
i Piotr Celiński. Wakacyjne podróże z Cyberiadą. Podróżujemy do miejsc, okolic i technologii medialnych, które są i zabytkowe, i współczesne jednocześnie. Jednym z takich medialnych i zabytków, i jeszcze wciąż niezwykle współczesnym narzędziem pracy z myślą, z tekstem, z pismem jest maszyna do pisania i jej stępni, czyli klawiatura komputera. Będziemy się przyglądali różnym kontekstom, będziemy próbowali zastanowić się, czy te maszyny mają duszę, albo czy klikanie w klawisz to jest coś fajnego, czy nie tylko.
Jeszcze z tą klawiaturą, klikaniem dosyć osobliwie można znaleźć genealogię maszyny do pisania. Jedną z nich, która mnie w jakiś tam sposób zaskoczyła, to jest połączenie tych na początku lata 60. 70. XIX wieku, wojny Europa francusko-pruska, wojna secesyjna w Stanach, one sprawiły, że raz, że mężczyźni ginęli na tej wojnie i pojawiła się potrzeba zaangażowania kobiet, zwłaszcza w kwestię łączności, no bo mamy już wówczas urządzenia, telegraf, więc to ktoś musi też to obsługiwać. To wchodzą kompetencje kobiet i jeszcze co więcej, pojawienie się fonografu w tym samym czasie. I to skojarzenie, że skoro się pojawił fonograf, to w rodzinach zamożnych, mieszczańskich, kobiety, które tradycyjnie zagospodarowywały czas w salonach na grze na fortepianie, swoją funkcję przestały pełnić, ponieważ pojawiło się urządzenie, które zastępuje grę na fortepianie.
Nie przekonasz mnie, ale że można jeszcze zagrać na maszynie Chopina.
To jest jedno z prób genealogii tej maszyn do pisania. Okazało się, że klawiatura maszyny do pisania zastąpiła fortepianową klawiaturę. Znaczy kobiety okazały się być bardziej sprawne manualnie, czyli wykorzystanie wszystkich pięciu palców do klawiatury, do klikania.
Zawodowe to nawet 10 wykorzystywało.
Co mężczyźni nie mieli w takim zakresie, tak?
Po raz kolejny mówimy o tym w Cyberiadzie, w jaki sposób pewne techniczne urządzenia zmieniają, także te historyczne, no bo mówimy często tutaj o mediach cyfrowych, o tym, że one przenikają nasz świat, że dzisiaj żyjemy jedną nogą tu, drugą nogą w świecie cyfrowym tu, czyli w świecie tak zwanym realnym, który jest przesiąknięty tymi aplikacjami, to jest dla nas oczywiste. Ale jak się przyglądamy różnego rodzaju technologiom medialnym, takim jak właśnie maszyna do pisania, okazuje się, że ta technika i zmiany technologiczne, no one są nierozerwalnie związane z pewnymi zmianami społecznymi albo nawet politycznymi, tak? Są pewnymi odpowiedziami na te zmiany społeczne i polityczne.
A również katalizatorami tych zmian.
Dokładnie.
W ten sposób również działa.
To jest niezwykle ciekawe. Maszyna do pisania jest jednym z takich urządzeń, które było... Z jednej strony było proste, jakby technologicznie było, nie było skomplikowane. Jan wcześniej mówił o fotografii, która jednak wymagała, zwłaszcza ta fotografia późniejsza, nie daguerreotypia, tylko ta fotografia, która się pojawia gdzieś tam powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku, czyli w tym czasie, kiedy maszyna do pisania. Więc jest dużo bardziej skomplikowana. Fotografia też jest rewolucyjna. Maszyna do pisania właściwie wydaje się robić to samo, co do tej pory robiliśmy, tylko w nieco szybszy sposób, ponieważ to, co do tej pory zapisywano ręcznie, teraz możemy zapisywać mechanicznie.
Ale tu bym popatrzył, jeśli mogę wejść słowo, z dwóch stron na to, dlatego że faktycznie dla ludzi kompetentnych technicznie i już żyjących z wynalazkiem Gutenberga jako pewnym standardem działania komunikacyjnego, to może być rzeczywiście naturalne przedłużenie, naturalna konsekwencja, uproszczenie tego, co dzieje się w postaci matrycy drukarskiej, gdzie trzeba faktycznie faktycznie te czcionki ręcznie układać.
Tak.
Tutaj to się dzieje w dużej mierze w taki semiautomatyczny sposób.
No praca zecera traci sens, tak? Praca
zecera w tak, traci natomiast tego samego nie powiedziałbym o sytuacji, w której człowiek pisma ręcznego siada do maszyny do pisania. Wydaje mi się, że dla takiego człowieka, a takich ludzi wciąż, kiedy pojawiała się maszyna, było bardzo dużo, to jest doświadczenie absolutnie kosmiczne. To jest lot na księżyc.
Na potwierdzenie tego ja bym przypomniał, że umiejętność pisania na maszynie nie była powszechna jeszcze gdzieś 20-30 lat temu w środowiskach akademickich. Istniała możliwość finansowania dla pracowników, profesorów także, finansowania
translacja tekstu do maszyny.
Tak,
czyli taka wczesna digitalizacja.
Tak, ale to jeszcze miało miejsce, jak powiadam, gdzieś 20-30 lat temu. Czyli nadal ta tradycja pisma ręcznego była żywa do niedawna.
No chyba wydaje się, że rzeczywiście, gdyby się nad tym zastanowić, to pismo ręczne, jeżeli dzisiaj umarło, jeżeli możemy taką tezę postawić, a chyba możemy, w tym wymiarze kulturowym tego pisma ręcznego właściwie nie ma.
W każdym razie najlepsze już za nim.
Delikatnie mówiąc. To jednak chyba to pismo rzeczywiście zostało wypchnięte przez technologie cyfrowe, raczej niż maszynę.
Mój szef, profesor Janusz Gajda, pedagog, który zwykł był mawiać w latach 90. jeszcze, halo, uwaga, słuchajcie, na maszynie do pisania pisał Prus, prawda? Więc jak to wy nie piszecie do tych, którzy nie pisali? A to było dosyć powszechne, to nie pisanie na maszynie.
Czyli w pewnym sensie odwołało się do tradycji co najmniej stuletniej, która powinna już być obowiązującą przynajmniej w pewnych kręgach, w pewnych uświadomionych co do roli tej technologii.
Jednocześnie za chwilę została wyparta przez technologie cyfrowe, przez klawiatury komputerowe.
No i to też jest bardzo ciekawe, bo ci, którzy nie nauczyli się pisać na maszynie albo nie mieli takiego kontaktu bardzo jakby ciągłego z tym medium, to ostatecznie i tak musieli posiąść tę umiejętność, ucząc się obsługi komputera, który w pierwszych swoich wersjach, zresztą do dzisiaj ten układ klawiatury jest jako żywo kopią tego, który mamy w maszynach do pisania. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jakby podział języka na cząstki odpowiadające palcom, odpowiadające klawiszom, czyli jeden znak równa się jeden gest. I zobaczcie, że dodatkowo jeszcze jeden element, który szczególnie przykuwa moją uwagę, to jest taka rytmizacja myślenia, że jakby dobre pisanie na maszynie to oznacza płynne pisanie na maszynie. Oczywiście ja wiem, że do popkultury przeszło takie wyobrażenie, że siedzi przed tą maszyną, patrzy się w nią, nie wie co ma napisać, napisze dwa zdania, bierze tą kartkę, wyrzuca, tam obok leży 100 z tych kartek już wyrzuconych, bo po prostu nie umie, nie ma weny, żeby zacząć. Natomiast ta linearność i ta rytmiczność pisania na maszynie, uważam, że ona przyczyniła się do tego, że w pewnym momencie mieliśmy rzeczywiście nadprodukcję tekstu.
W pewnym momencie?
Zawaliliśmy się tekstem.
Twierdzisz, że teraz nie mamy?
Więc nie. Ja za bardzo nie rozumiem tego wniosku, że nadprodukcja... To przeciwnie. Nie, nadprodukcja zaczęła się
Kolega
z chwilą...
Kolega uważa, że nie kupił jeszcze wszystkich książek.
Że nadprodukcja zaczęła się z chwilą komputera i backspace'u. Czyszczenia tekstu, więc dowolności operowania to, co jest na kartce, czystej kartce, którą masz przed sobą na wałku. I musisz myśleć, zastanawiać się, od czego zacząć i nad każdym słowem, nad każdą literą trzeba się zastanowić.
Backspace to jest jedno, ale przenoszenie tekstu, które dzisiaj jest, to jest zupełnie inna historia.
Wszystko możesz dzisiaj robić i teraz jest nadprodukcja tekstu, znaczy, wówczas...
Dobra, to zgódźmy się do tego, że ona była i wtedy, i jest teraz.
Ja bym nie powiedział wtedy. Nadal bym się upierał, że nie, ponieważ tworzenie tekstu było... rzeczywiście wysiłkiem raz, intelekt połączonym ze sobą, tak? Jedno i drugie fizycznym, no musisz stukać, to jest stukać tu, tyk, 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 nocami.
Kowadełko.
Stukało się, kowadełko. A z drugiej strony koncentracja, niezwykła koncentracja, bo jeszcze raz, pomylisz się w środku, czy na samym końcu strony, czy planujesz dłuższy tekst i musisz już zaplanować, powiedzmy, przypisy, dolne przypisy. człowieku.
To może mieliśmy
to
na myśli,
tragedia, jeśli się pomylisz,
może mieliśmy na myśli dwie różne rzeczy, bo mi chodziło o ilość tekstów dostępnych w ogóle w obiegu, plus ilość ludzi gotowych produkować kolejne teksty przy pomocy maszyny, która w gruncie rzeczy zdemokratyzowała jeszcze bardziej całą rewolucję Gutenberga.
Nie, no to co tu jest,
czyli
pełna zgoda.
Jeśli mamy gdzieś do czynienia historycznie z jakimś rodzajem nadmiaru informacyjnego i takiej powodzi informacji, no to właśnie
czasy maszyny. Ja bym nie powiedział wówczas o powodzi informacji, ja bym powiedział o znaczeniu informacji, bo ona, to wystukane na maszynie słowo, na kartce, wystukane żelazem, tak? Twarde, jednorazowe. To jest ten manuskrypt, już maszynowy manuskrypt. On miał znaczenie. On mógł zmieniać, on zmieniał świat. To były broszury, to były...
W kontekście politycznym.
One, słowo drukowane miało wymiar, jeszcze przypomnę konteksty społeczne, czyli analfabetyzm. W różnych częściach także Europy.
No tak,
mówiło o XIX wieku. Więc
jego do końca właściwie na Zachodzie, do końca XIX wieku ten analfabetyzm przestał być problemem.
W naszym zachodzie. Ale tak czy inaczej pozycja słowa drukowanego, i ono się upowszechniło, to co mówisz od Gutenberga, jak najbardziej, bo ono też miało, tak, proszę bardzo, to też jest druk. Mhm. Ono miało znaczenie, ono miało ważność.
Tak, Gutenberg tak na dobrą sprawę również wymyślił maszynę do pisania, tylko ona się inaczej nazywała.
Tak. Była trochę cięższa.
Była troszkę cięższa, mniej mobilna i generalnie wymagająca jednak dużego kapitału, żeby się w to bawić.
Taki film niedawno Kos oglądałem.
Oczywiście. Maślochy.
Coś, jakoś film niezwykły o Kościuszce.
Jest on, tak.
Powstaniu i w momencie gdzieś tam początka.
Tam jest ten niepiśmienny bękarz,
ale tam jest
zrobiono
tak, który ma w ręku ma drukowany dokument. I znaczenie, jakie temu przypisuje, jest niezwykłe, nie?
Pisany był testament. To był spisany testament, jeśli dobrze pamiętam.
No, nie będę się teraz kłócił. Tak czy inaczej, to słowo miało znaczenie, ono pisane
tak,
dla
dokument niepiśmiennego, oczywiście.
Dla osoby niepiśmiennej, tak. Analfabety. To było coś niezwykłego.
On przez cały film wierzy w obietnicę, którą wiąże z tym testamentem, ale ostatecznie dowiaduje się, że zostało tam zapisane zupełnie inaczej.
Tak, nieważne. Ważne, że jakie znaczenie temu słowu pisanemu, no w tym przypadku, jak mówisz, niech to będzie odręczne, ale ono miało znaczenie już tym bardziej dla osoby, dla niepiśmiennej, tak, słowo drukowane na maszynie napisane, no to był już, to był dokument. To miało wagę.
No to jest ciekawe właśnie, to o czym zaczęliśmy trochę mówić w tym pierwszym wejściu, że z jednej strony ta maszyna do pisania powinna nam się kojarzyć, no ona nie była, jestem z pokolenia, urodziłem się w czasach, w których maszyna do pisania nie była narzędziem, z którego korzystałem. Pierwszy raz maszynę do pisania widziałem w pracy jako zabytek, z którego Jan korzystał. Natomiast ona nie jest urokliwa jako narzędzie. Jest ciężka, jest stalowa, jest nie wygląda dla humanisty, tak mi się wydaje, uroczo.
Współczesna popkultura by nam sugerowała, że maszyna wraca do łaski jako pewien przedmiot nostalgii, vintage'owej estetyki. Oryginalności myśli autora.
Czy mam na myśli to, że ona nam się kojarzy, i sam ten dźwięk też maszyn do pisania, on się kojarzy, no nie wiem, z fabryką, tak? To są dźwięki.
To jest seryjna produkcja słów.
To są dźwięki przemysłowe.
I stąd, taśmowa produkcja słów.
Dokładnie. Stąd...
Zobaczcie, muzyka Killara do Ziemi Obiecanej.
Okej.
Więc maszyna,
genialna.
I teraz fascynujące jest dla mnie to, jak humaniści, pisarze, nie wszyscy oczywiście, ale znaczna ich część, to o czym Jan wspomniał, tak, że skoro Prus pisał, to znaczy wy też możecie. Jak wielu pisarzy otaczało czcią niemalże maszynę do pisania, że ona dla nich rzeczywiście była, ona była narzędziem wyrażania myśli, wyrażania, nie narzędziem pracy w sensie rzemieślniczym, tylko narzędziem wyrażania ducha. Tak? To jest coś, to się powtarza, tych cytatów można znaleźć. I to jest dość ciekawe.
Myślę, że nie nadużyjemy...
Ale obok tego było oczywiście nurt tych sceptyków.
Jasne.
Ale chyba nie nadużyjemy interpretacji popkulturowych, jeśli powiemy, że maszyna do pisania stała się jedną z ikon kultury wysokiej w ogóle.
Tak.
Ikoną literatury na pewno.
Tak, ale właśnie to jest to znaczenie, to co ci mówię. To białospołeczne, jeśli miałeś...
Pan literat.
Tak. Jeśli miałeś w ręku tekst, kartki zadrukowane, tak, napisane na maszynie, no to już było, to miało znamiona prasy, to miało znamiona instytucjonalnej wymowy, tak, instytucjonalnej.
No, prasa to zrobiła lepiej, bo mieli lepsze fonty, o czym państwu opowiemy w innym odcinku.
Tak, tak.
Te maszynowe nie były tak doskonałe, jeśli chodzi o jakość odwzorowania.
Różnorodne chyba.
W ogóle nie były różnorodne, chyba, możemy tak założyć. Na dodatek, no ale to, co się później stało jakimś rodzajem takiej właśnie duszy maszyny, a w zasadzie duszą pisma maszyny, to, że ona jest taka właśnie niedoskonała technicznie, że te literki odbite na kartkach papieru mają, za każdym razem w sumie inaczej wyglądają i te słowa układają się w przeróżne kształty, które może nie do końca wynikają z liter. O tym jeszcze powiemy, bo poezja konkretna również przed nami. W naszych wakacyjnych podróżach dzisiaj maszyna do pisania, Cyberiada za chwilkę po przerwie. Wakacyjne podróże z Cyberiadą. Zapraszamy państwa na wycieczki w miejsca oddalone i te bardziej bliskie, bardziej historycznie oddalone i bardziej bliskie naszej współczesności, ale zawsze to jednak jakieś podróże. Co w wakacje pozostaje. Zachęciłem wszystkich do odwiedzin naszego biura podróży pod Cyberiada.
Tak, to było ładne. Jak już państwo nie macie co robić w wakacje, to ostatecznie można posłuchać Cyberiada.
Tak się skromnie polecamy, bo...
Tak, nie... ale dodajmy, że można przecież nas słuchać w różnych miejscach na świecie. No.
Tak, można wszędzie podróżować. Tam, gdzie dociera Radio Lublin, nie tylko przy pomocy fal radiowych, ale również przy pomocy sygnałów cyfrowych.
No ale jest coś egzotycznego w maszynie do pisania. Prawda?
Jest, kiedy szczególnie w dzisiejszych czasach.
Tak, w klawisz wykuwamy akt właściwie rzeźbiarski, bo to jest raz. Myśl, wykuwać myśl na papierze. Kursor dzisiaj mruga nerwowo, sugeruje, że wszystko może się cofnąć, skasować, poprawić, przerzucić, zmienić, wszystko. Maszyna do pisania uczyła powagi, odpowiedzialności za słowo. No, trzeba się było zastanowić.
A jednocześnie prowokowała do nieustannego wciskania tych klawiszy, do osiągnięcia pewnej jedności z maszyną po to, żeby znaleźć właściwy rytm i właściwe tempo wyrzucania z siebie tych myśli. I tu chyba cały problem drzemie, to znaczy w uzgodnieniu swojego sposobu myślenia z warunkami pracy, jakie oferuje ta konkretna technologia medialna. O tym dzisiaj rozmawiamy i przed nami jeszcze całkiem sporo różnych wątków. Między innymi taki wątek, który już gdzieś nam się pojawił w poprzednich wejściach, mianowicie te powinowactwa pomiędzy klawiaturą współczesnych komputerów a interfejsem starej maszyny do pisania. Pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, nie wiem, czy wam to się rzuciło również, to jest to, że rzeczywiście to jest kowadełko kontra aksamitny dotyk.
Historycy mówią, że jeśli chodzi o maszynę do pisania, to pierwszy przypadek, gdy człowiek musiał nagiąć swoje naturalne odruchy do mechanicznych ograniczeń systemu.
Pierwszy, a fortepian?
To jest ten kwerty.
Kwerty, no tak.
Ale
no.
Skąd się wzięło kwerty? Ja bym się nie do końca zgadzał, nie wiem, czy rozumiem. Znaczy pierwsza sytuacja, w której musieliśmy się nagiąć do technologii,
tak,
to masz na myśli?
Jakby...
A fortepian?
A amazonki? I które miały, tak, to jest oczywiście mitologiczna sytuacja, ale moim zdaniem ta sytuacja jest dużo, dużo starsza. Ona jest w ogóle takim gestem technologii. To jest trochę inny temat. Ale w mitologiach one miały obcinać sobie pierś po to, żeby lepiej strzelać z łuku. Tak, żeby było wygodniej.
To jest mitologia. To są wyobrażenia. Maszyna stała się masowa, tak? Mhm. W kulturze masowej. Fortepian też nie był masowy.
No, tu bym się akurat spierał, bo fortepian chyba spełniał tę samą funkcję jakby klasową, którą później spełniała maszyna do pisania. To znaczy fortepian był pierwszym interfejsem raczej dostępnym dla takim muzycznym zaawansowanym, przypominającym maszynę. który był dostępny raczej dla ludzi zamożnych i w pewnych kręgach tylko uprawianym. To znaczy edukacja muzyczna dotyczyła ludzi sytuowanych finansowo, czyli w naszym przypadku to są mieszczanie i to jest szlachta, ale raczej nie było to powszechne. I podobnie później było z maszyną, tak jak już o tym wcześniej mówiliśmy, że ta maszyna nie była dostępna dla wszystkich.
Nie, że każde dziecko w szkole miało maszynę
do pisania. Nie, że każde dziecko w szkole właśnie uczyło się.
No to jest, tylko że fortepian to jest instrument. To jest instrument. Natomiast
no z naszego punktu widzenia narzędzie komunikacji.
Narzędzie.
Poczekajcie, no dobra, ale do tego QWERTY. Skąd się wzięło QWERTY? Bo to jest dość ciekawa, nieoczywista historia. Początkowo te układy klawiatur były podobno ABCD, alfabetycznie. Natomiast okazywało się, że biorąc pod uwagę częstotliwość naciśnień i to, w jaki sposób skonstruowane są słowa, że te kowadełka się zahaczały o siebie. Nie dało się tego dobrze rozwiązać. Więc wynaleziono...
No i plus cała wiedza związana z poznaniem naszej percepcji w ogóle, nie? Na ile jesteśmy w stanie reagować, na przykład, które litery do lewej ręki, które litery do prawej.
Tak.
No właśnie, to jest to dostosowanie naszych zdolności manualnych.
Ale nie ma też pełnej zgody do tego, że układ QWERTY jest układem najlepszym z możliwych, jeżeli chodzi o taką pragmatyczność, czy funkcjonalność, czy szybkość pisania.
Nie ma w nim umlaut.
Ale funkcjonuje do dziś.
Ale to jest właśnie niesamowite. To też w różnych odcinkach się pojawiało, kiedy rozmawialiśmy o różnych mediach i wyobrażeniach medialnych, że maszyna do pisania, mimo że sama jako technologia nie przetrwała, to układ QWERTY przetrwał. I rewolucja cyfrowa zaadoptowała ten układ i dzisiaj, ponieważ dzisiaj rzeczywiście to już nie jest sytuacja pod tytułem maszyna do pisania, czy fortepian jest czymś wyjątkowym, czymś, co dotyczy jednych, a innych nie dotyczy. Klawiatura komputera dotyczy wszystkich. I tutaj ta sytuacja pod tytułem szkoła jest sytuacją już oczywistą. Znaczy dzieci dostają, no, w różnych oczywiście miejscach, w różnym czasie, dostają laptopy i na tych laptopach, komputerach, klawiaturach pracują już od najmłodszych lat. Dzieci od pierwszej i drugiej klasy mają.
Przy czym dzisiaj nie mamy pewności co do tego, który z tych porządków komunikacyjnych zawartych w komputerze jest ważniejszy, czy też ten porządek wizualny, który nam podpowiada pulpit i ekran, czy bardziej ten porządek rozmowy i wydawania poleceń i programowania działania komputera, który nam sugeruje klawiatura. Wydaje się, że w tych tradycyjnych czasach dla komputerów, jeśli tak można je nazwać, rzeczywiście klawiatura była jednak interfejsem najważniejszym. To znaczy albo umiesz w klawiaturę, albo nie rozmawiasz z komputerem. Dzisiaj działa to na zasadzie takiej, że wszystko to, co da się napisać komputerowi w formie jakichś komend słownych, zostało jakby zmultiplikowane za sprawą komend wizualnych. Czyli wystarczy kliknąć i natychmiast pojawia ci się obrazek. Do tego stopnia niektórzy badacze interfejsów w ogóle są przekonani o tym, że jak jakieś zdarzenie komputerowe nie pojawia się w formie jakiejś animacji czy ikony, to ono w ogóle wypada poza obieg świadomości użytkowników komputera. No oczywiście nie mówimy o profesjonalistach, którzy programują, kodują i robią tego typu rzeczy, bo to wciąż odbywa się w dużej mierze przy pomocy właśnie maszyny do pisania. Czyli historycznie gest pisma, gest pisania, gest maszyny jest kluczowym elementem sterowania sytuacją cyfrową.
Tak, bo to na początku rzeczywiście, jak sobie przypominam, gdzieś tam lata 90., no to była sytuacja, kiedy trzeba było znać układ, czyli na klawiaturze komputera trzeba było wiedzieć, jak wywołać jaką ikonę przy zastosowaniu różnych...
W tych interfejsach, które, tak, nie były, różnych, które nie były wizualne.
Tak. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, jeśli nie mamy tego, no tego nie używamy.
Kiedyś działało to na zasadzie napisz do mnie, to porozmawiamy. Dzisiaj działa to na zasadzie pokaż mi swoją tapetę, powiem ci, kim jesteś.
Kiedyś to działało na zasadzie hej, skąd klikasz? Bo jeszcze taka sytuacja była. Ale zobaczcie, że maszyna do pisania i formaty z nią związane pozostały, przynajmniej w pewnych, pozostały także w innych miejscach. To znaczy moje skojarzenia zawodowe są takie, że mamy ten znormalizowany maszynopis na przykład. Czyli pewną jednostkę tekstu, którą przyjmuje się także dzisiaj, chociaż moglibyśmy jej nie przyjmować, moglibyśmy wybrać zupełnie inną.
Tak, coś jak w wojsku magazynek.
Coś jak w wojsku magazynek, to znaczy znormalizowany maszynopis, czyli mniej więcej tyle znaków, ile mieściło się kiedyś na jednej stronie maszynopisu.
Albo w arkuszu wydawniczym.
Znaczy, no, arkusz wydawniczy składał
tak,
się
znaczy to
z...
Tak. Inna jednostka, ale równie porządkująca.
Te strony były skorelowane między jedną stroną.
I to pozostaje do dzisiaj. Znaczy, ta miara tekstu pozostaje do dzisiaj ważna. Też o tym rozmawialiśmy przy różnych okazjach. To znaczy, studenci na przykład dzisiaj pytają, nie tylko dzisiaj, pytają, ile stron powinna mieć praca licencjacka.
To jest pierwsze, najważniejsze pytanie
seminarzystów. No i to pytanie, ile to powinno mieć stron, jest pytanie oczywiście, czy odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Natomiast można odpowiedzieć, ile znaków. I właśnie te 1800 znaków na stronę, to był ten znormalizowany maszynopis, który do dzisiaj obowiązuje. Zobaczcie, w czasopismach naukowych na przykład, jeżeli się wysyła artykuł, no to wiele czasopism mówi, że nie może mieć więcej niż ten jeden arkusz, czyli 40 tysięcy znaków, no bo właściwie nie wiadomo dlaczego, ponieważ czasami te czasopisma są tylko cyfrowe i właściwie nic nie szkodzi, nie stałoby na przeszkodzie, żeby miały jednak 42 tysiące.
No tak, to zostało rozpoznane w dużej mierze jako pewne rzeczywiście reguły biurokratyczne i takie organizacyjne wielu systemów, które posługują się wiedzą, między innymi nauka, ale nie tylko, bo przecież wspomnieliśmy również o systemach urzędowych. Ciężko sobie wyobrazić na przykład ZUS bez maszyn do pisania. Natomiast jednocześnie wzbudziło to całkiem spory opór w kulturze, a może najbardziej w sztuce, które zaczęły patrzeć na te właśnie parametry pisma maszynowego jako coś bardzo opresyjnego. I tu pojawia się na przykład nowoczesna typografia, która zaczyna wychodzić poza taką linearność i tą właśnie maszynowość pisma, ale pojawia się również poezja konkretna, która próbuje myśleć również obrazkiem, a nie tylko liniami tekstu poukładanymi
równolegle. Pojawia się renesans, tego slow writing, renesans maszyny do pisania, renesans pisarza jako oryginalnego twórcy, tego, który z kolei dzisiaj walczy z natłokiem danych, z cyber rzeczywistością, cyfrowym szumem, powrót
i
do
jednocześnie,
pisarza.
Cyfrową doskonałością. Nie? Bo to wyobrażenie pisarza z maszyną do pisania jest wyobrażeniem bardzo często takim, jak sobie teraz przypominam różne filmy, w których gdzieś takiego pisarza widziałem, że to jest rzeczywiście stara, już średnio działająca maszyna. Co chwilę tam się coś psuje, jedna literka nie wyskakuje, ale właśnie to bardzo często dla niego jest powodem, dla którego nagle łapie.
Po prostu nie używał tej literki.
Tak, dokładnie. Napiszmy książkę bez B.
Sam na sam z czystą kartką musi się zmagać, tak? I to jest tą maszyną, która wymaga od niego wysiłku, ale także, która mu sprawia jakieś problemy techniczne. To jest coś. Myśli o tym, do kogo pójdę, żeby naprawił to. Jestem zaangażowany, pojawiają się ludzie wokół, którzy takie usługi wykonują. Tworzy się kultura także z maszyny do pisania.
Swoją drogą, to ciekawe, gdzie się naprawia maszyny do pisania.
Co się?
Gdzie się naprawia maszyny do pisania? Tylko myślę o tych analogowych oczywiście. U kowala, czy bardziej u mechanika samochodowego dzisiaj byście strzelali?
U mechanika to chyba nie.
A może u zegarmistrza? To jest
Pewnie są jeszcze ludzie, którzy się tym zajmują. No bo
podejrzewam,
maszyny...
bo to też jest kwestia części zamiennych, na przykład samych tych taśm nasączonych odpowiednią substancją.
Tak, one wysychają.
Pamiętacie, kiedyś chyba przy jakiejś okazji o tym rozmawialiśmy, że był, a propos jakichś gadżetów retro, że był kiedyś pomysł i on się gdzieś tam pojawia, w sieci go można odnaleźć, takich maszyn do pisania, które były tak skonstruowane, one były chyba tam plastikowe, więc nie miały tej metalowej duszy, do których można było włożyć tablet. Tak, do której można było włożyć tablet. Zamiast kartki papieru był tablet i te kowadełka uderzały w litery klawiatury cyfrowej. Dzięki temu pojawił się tekst.
Oczywiście. Założę się, że na chińskim portalu da się to znaleźć.
Da się to znaleźć na bank.
No właśnie, z tymi maszynami, jak widzicie, bardzo sporo nas łączy również w naszej współczesności. To znaczy ciągle to myślenie, zarówno układem znaków, który jest... No, swoją drogą to też jest ciekawe, że to jest jakiś dosyć istotny komponent naszej wyobraźni kulturowej, ale taki, o którym rzeczywiście trudno go jakoś złapać z lewej czy z prawej strony tak bardzo konkretnie, bo jeśli myślimy o maszynie, no to się wydaje dosyć oczywiste. Jeśli mówimy natomiast o różnych tych cyfrowych klawiaturach, to się nagle okazuje, że one mają taki kształt, który bardziej jakby jest płynny. To znaczy na przykład te klawiatury w smartfonach, które można sobie poprzestawiać, tak, poustawiać, spersonalizować, tak, i tak dalej.
Ale można tam zmienić, chyba, czy no pewnie są jakieś, które pozwalają na zmiany jakieś takie radykalne, czyli zmiany układu liter.
No, ja sobie są nie przede wszystkim te klawiatury, których pewnie wszyscy używaliśmy, gdzie można nie tyle wciskać
przesuwać
poszczególne literki, przesuwać, ile jeździć palcem, tak jak na TikToku, a jednocześnie powstają słowa, bo maszyna dopowiada za nas to, co faktycznie chcieliśmy, chcieliśmy wsklepać. Wklepać.
Tak. To sobie wyobrażam. Natomiast
teraz... Mądrzejsza od nas.
Mądrzejsza od nas, ale...
sprawia nam tyle kłopotów.
Tak, ale przede wszystkim w tym sensie, że nie kowadełko. Nie stuk puk. Nie? Ten gest pisania na maszynie jako gest rzeczywiście, który jest i audialny, ponieważ go słychać, jest rzeczywiście również materialny, no bo wymaga pewnego wysiłku i pewnej organizacji mięśni i pewnej organizacji percepcji w ogóle środowiska, w którym to się dzieje. Tak, to musimy siąść przy biurku, musimy nafazować się, znaleźć muzę i tak dalej.
No,
i tak
ale
dalej.
To
wreszcie też, już kończę, interfejs kartki papieru, która też jest nieprzypadkowym zdarzeniem, bo też została wypracowana w pewnych określonych...
Jeszcze były kalki, przypomnę.
Plus
kalki na dwa egzemplarze, niektórzy na trzy.
A o jeszcze jednym nie powiedzieliśmy, mianowicie o tym geście, nie wiem jak on się poprawnie nazywa, Jan będzie wiedział, bo jako jedyny z nas używa maszyn do pisania.
Wciąż używam
do pisania. Kiedy przesuwamy z prawej do lewej, wracamy o linijkę, to jak to się nazywa? Cofanie? Nie wiem. Wiecie, co
wałek, przesuwanie wałka.
Przesuwanie wałka. I to jest coś, co mi przypomina...
To jest tabulator.
Mi to przypomina przeładowywanie broni.
Tak, no kończysz tak, się wers i przesuwasz wałek.
Tak.
I tak to idzie.
Wprowadzasz następny pocisk.
Tak.
No ta metafora chyba byłaby odpowiednia, gdyby się na tym politycznym aspekcie...
Tak, Forsprung durch Technik. To by było to.
Zdecydowanie.
Nawet jeśli polityczne, pamiętajmy, stan wojenny, trzeba było oddawać na policję maszyny do pisania. Maszyna do pisania była narzędziem walki, to była broń. To była broń. A zatem to też pokazuje znaczenie słowa pisanego na maszynie, czyli mówiąc inaczej, także drukowanego, dla percepcji, dla świadomości ludzi nowoczesnych, ludzi. To się zaczęło zmieniać z chwilą rzeczywiście. Ta percepcja, ten sposób rozumienia tekstu, on się zaczął zmieniać, kiedy zaczęła dominować obraz. A więc kultura audiowizualna, ona przewartościowała nas wszystkich i to się nadal dokonuje, przypomnę te lata jeszcze 80., 90., 70. minionego wieku, kiedy, bo wspominamy o tych sceptykach, wielcy filozofowie, żeby tu przywołać Martina Heideggera, prawda? Którzy byli w tym duchu romantycznym, dla nich to było zinstrumentalizowanie w ogóle myślenia.
No, maszyny, myślenia i Niemcy, to
tam
się rzeczywiście układa.
Język, domostwo bycia, źródło i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co
wszystko
do czego
technika.
Nie ma technika dostępu, nie może mieć dostępu. Oczywiście to nie był jedyny myśliciel, to była tradycja kulturowa, na której wyrosło całe pokolenie pisarzy, filozofów.
Kolega zapraszał do Niemiec, natomiast my może korzystając z okazji chcielibyśmy Państwa zaprosić w ramach akcji Cyberjada TripAdvisor do odwiedzenia miejsca pod tytułem Dom Słów w Lublinie, tak, gdzie można dotknąć litery metalowej własną ręką, pobrudzić się w tuszu i w ten sposób zasmakować tych wszystkich wspaniałości, o których mówiliśmy przy okazji maszyny do pisania. W wakacyjnej Cyberjadzie rozmawiali ze sobą i mówili do Państwa trzej medioznawcy.
Jan Chudzik, dziękuję.
Przemysław Wiatr.
I Piotr Celiński. Dziękujemy, do usłyszenia.